ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Słuchamy i witamy. Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa i wciąż agrounia, czy już nie?
Wciąż agrounia, tak jest.
Dzień dobry, panie ministrze. Przyjechał pan na skuterze do nas?
Nie, przyjechałem swoim prywatnym samochodem.
A co się stało?
Skuter jest, stoi, czeka.
Zepsuł
będziemy
się.
Jeździć. Nie zepsuł się.
Tak
jest jeden skuter, który znany był z kampanii, został oddany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Został
sprzedany.
Ale ten
ostatni, na który pan wracał chyba z meczu.
Tak.
Z byłym szefem NIK-u. Zasmakował pan w takim włoskim stylu.
Bardzo dobrze się jeździ, ja polecam.
Polecę pan wszystkim. No dobrze, jesteśmy po reorganizacji rządu, to jest sprawa kluczowa. Pan jako wiceminister ocalał. Ulga? Kamień serca spadł?
Wie pan co, to zawsze jest przy takich reorganizacjach zastanawianie się, jakie pomysły ma sam premier, jak widzi dalszą pracę, ale ja wiem, że premier docenia co zostało zrobione w Ministerstwie Rolnictwa. Zresztą ja sam czuję, że z ministrem Siekierskim stanowimy bardzo dobry duet. To takie dwa pokolenia polskiego rolnictwa. On odpowiadał też za negocjacje Polski w trakcie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej.
A nie chciał teraz uciekać do Parlamentu Europejskiego? Mówiło się, że ma trochę już dość tej ciężkiej pracy tu w Polsce. Wolałby zamienić Warszawę na Brukselę.
Minister Siekierski jest bardzo mocno skoncentrowany na Ministerstwie Rolnictwa, na tym, co tutaj się dzieje. I ja tego nie mówiłem wcześniej, ale już kilka miesięcy temu w rozmowach z nim słyszałem o tym, że on się nigdzie nie wybiera, on chce tutaj pracować, on chce wprowadzić odpowiednie takie systemowe zmiany, o których często rozmawiamy. I to jest jego cel.
A pana Bruksela nie pociąga? Tam dużo osób jeździ na skuterach, ale jeszcze więcej chyba na rowerach.
Nie chciałem. Ja tutaj dostałem misję od premiera Tuska pracy w ministerstwie i chcę ją zrealizować tak, żeby osiągnąć zakładane cele.
Jak pan ocenia te zmiany w rządzie wczorajsze?
Zmiany w rządzie... Ja mam wrażenie, że każdy pytany jest o ocenę, o to, jak to widzimy w dniu dzisiejszym. Według mnie premier podjął bardzo dobre decyzje, wysyła swoich dobrych, zaufanych ludzi do Brukseli. W ministerstwach zasiądą fachowcy, ludzie, którzy znają się, są merytoryczni, mają też wykonaną dużą część pracy przez swoich poprzedników. I myślę, że czas... udowodni tą tezę i to, co mówię, że to są dobre zmiany.
Wysyła osoby zaufane, czy może te, co do których ma jakieś wątpliwości, albo może już ich nie chce, bo to jest taka dobra okazja do reorganizacji całej partii?
Nie sądzę, by tak było. To są osoby, które...
Pozbywa się tych, którzy być może już są większym ciężarem niż zyskiem.
To jest narracja tylko i wyłącznie dzisiaj opozycji, która może tak mówić. To są dobre, sprawne osoby, dobrze działające i widać, że chociażby Prawo i Sprawiedliwość, gdyby miało takie osoby wcześniej, to teraz nie mielibyśmy chociażby tych protestów na temat Zielonego Ładu. Bo po co jest Bruksela? Po co tam są nasi dobrzy, sprawni europosłowie potrzebni? Żeby później nie było takich rzeczy jak teraz na ulicy. Żebyśmy bezrefleksyjnie nie przyjmowali różnych projektów.
To
co zrobił PiS. Bez zastanowienia przyjął zapisy Zielonego Ładu, przyklepywali to wszystko w 2019 roku, nie ostrzegając tutaj nikogo i nie dyskutując o tym ani w Brukseli, ani w Polsce. A gdyby tam był, ja jestem przekonany, chociażby taki minister, mam nadzieję, że europoseł Kierwiński, który nie popuszcza spraw ważnych dla Polski byśmy mieli sprawy dobrze
obiecuję,
załatwione.
Obiecuję, że wrócimy do manifestacji wczorajszej, ale to dobrze, skoro pan powiedział o ministrze Kierwińskim. Jaka będzie dla Polski, jaki będzie zysk z tego, że on dostanie się do Parlamentu Europejskiego?
Proszę pana, dzisiaj w Europarlamencie brakuje nam osób, które mają po pierwsze i posłuch w Brukseli, posłuch międzynarodowy, który jest też poparty bardzo mocną pozycją w Polsce.
I Kierwiński ma taki posłuch? Sienkiewicz ma taki posłuch? No bo Hetman był, jest doświadczony politykiem w Parlamencie Europejskim, ale ci dwaj wcześniej nie byli tam nigdy.
Po tej pracy, którą wykonał Sienkiewicz chociażby w telewizji publicznej, minister Sienkiewicz w mediach publicznych, w tym
przez
co zaczął
niektórych się, jest wiesz, mocno krytykowany, chociaż to nawet za słabe słowo.
Trzeba, no, ale
to była rzeź.
Ale to tak samo, jak mówi premier Tusk. No, gdybyśmy dzisiaj nie mieli tego głosu, tego krzyku z drugiej strony, to znaczy, że zmiany pewnie szłyby zbyt wolno i one nie wywoływałyby oburzenia. Oczywiście zawsze przy dużych zmianach są pewne wątpliwości, czy tak, czy inaczej. To zawsze czas broni decyzji. Ja wiem, że te decyzje ministra Sienkiewicza też dodatkowo jeszcze czas obroni. Ja rozmawiałem z nim dwa czy trzy razy w czasie, jak był ministrem i też widziałem, jak on bardzo przeżywał to, co się dzieje. To naprawdę niesamowicie i wrażliwy człowiek, ale jednocześnie sprawny i stanowczy.
To jeszcze krótko zapytam, ile ten rząd wytrzyma, zdaniem pana? Ten nowy, odnowiony od wczoraj.
Wie pan co? Mam nadzieję, że jak najdłużej, ale to za to, jak pracuje rząd, jakie są zmiany, to są decyzje premiera, to on podejmuje te decyzje.
Pytam o to, bo premier mówił wczoraj, śpieszmy się, nie, aż tak to może nie, ale coś takiego sugerowało, że tak szybko odchodzą ministrowie. No bo rzeczywiście dość szybko, pół roku niecałe.
No ale chwila. My nie możemy się przywiązywać ze stanowiskiem czy z czymkolwiek. Mamy do zrealizowania misję, pracę, każdy ma odpowiednią i wrażliwość, i umiejętności na dany etap. I to nie jest tak, że ministerstwo ma być zrobione dla człowieka. To człowiek ma być pod ministerstwo, pod dane działanie, zrobi pracę, przychodzi następny, robi dalej. I przywiązywanie się nie wiadomo jakie do tych miejsc, to też jest
to
błąd.
Więcej to więcej o misji Michał Kołodziejczak powie. W części internetowej, panie ministrze, jeśli pan pozwoli, wrócę do tego, o czym pan już sam powiedział, czyli wczorajszych protestów. Jak pan myśli, one coś zmienią? Bo było w sumie bardzo grzecznie. Wczoraj nie było żadnych takich zajść jak w marcu. Przeszedł spokojnie marsz. Nie oceniać, ile tysięcy było, bo są różne jak zwykle szacunki. Ale czy coś z tego będzie? Czy coś rolnicy zyskali?
Możemy oceniać to, co działo się w trakcie protestu i sam protest, ale możemy także oceniać całą kampanię PiSu, która jest budowana. A budowana jest ona...
A to był protest Solidarności Rolniczej, nie PiSu.
Oj tam.
PiS się wtopił.
Niech pan nie opowiada głupot. Sam Jarosław Kaczyński powiedział, że oni mieli inną datę marszu. Przecież
pierwotnie
to powiedział 13
kwietnia.
To miał być kiedy indziej, ale oni się przyłączają do tego i idą. Więc ja nie wierzę tutaj w takie rzeczy. To jest robione na zamówienie polityczne Prawa i Sprawiedliwości. To są bojówki.
Ale pierwsza była Solidarność. Pierwsza decyzję podjęła Solidarność, że idzie.
Solidarność, która była uśpiona i siedziała bardzo blisko PiSu przez 8 lat, która nie widziała problemów. To nie jest Solidarność, która jest apolityczna, która jest niepartyjna. To jest Solidarność związana z Prawem i Sprawiedliwością. I przecież każdy normalny człowiek
to widzi.
Ja wczoraj
byłem na tym marszu, rozmawiałem z ludźmi. Wielu z nich to byli mieszkańcy dużych miast. Przyszli zaniepokojeni tym, co może się wydarzyć. Tym, że czekają ich wzrosty cen energii, obowiązek docieplenia domu. Być może nie stać ich będzie na samochód, na podróżowanie samochodem. Ludzie naprawdę się tego boją.
Wie pan, ja też słuchałem rozmów, czytałem taki obszerny reportaż z tego protestu i to, co słyszałem, to, że nowy rząd przez pół roku po prostu sprawił, że ci ludzie zaczynają bać się żyć w Polsce. No, to jest jakieś coś dziwnego, ale właśnie bardzo dobry wątek pan rozpoczął. PiS cynicznie żeruje na lękach Polaków, które były wywołane zmianami lat 90. i traumą lat 90. Polacy, szczególnie też polska wieś, pamięta, jaką cenę zapłaciło za zmiany. I dziś na tych traumach cynicznie żeruje Prawo i Sprawiedliwość,
chcąc
pobudzić...
Tam nie ma żadnych takich obaw, które są rzeczywiście realne. Wielu ekspertów na ten temat mówi. Publicystów, ekonomistów.
Rolą zawsze polityków, elit politycznych, które Prawo i Sprawiedliwość twierdziło, że idzie do polityki, przecież to, co mówili 8-10 lat temu, idą do rządu, chcą tworzyć rząd, żeby tworzyć nowe elity w Polsce. Nie stworzyli żadnych elit, stworzyli ludzi, którzy chcą tylko i wyłącznie rozwalać naszą rzeczywistość. A rolą elit panie redaktorze, skończę. A rolą elit zawsze jest to, żeby ludzi przez trudny czas przeprowadzać, żeby ludzie, rolnicy, pracownicy, robotnicy zawsze byli częścią tych zmian, częścią wprowadzania też różnego rodzaju udogodnień, a nie żeby mówić, że będziemy wszystko odrzucać. My musimy w tej transformacji też uczestniczyć. Ludzi trzeba w to wszystko włączać. Przecież dzisiaj nie możemy pozostać z boku, bo może takie jest właśnie działanie Prawa i Sprawiedliwości, żeby rolników utożsamiać z tymi, którzy nie chcą się zmieniać, chcą pozostawać ciągle w tym samym miejscu i są tymi, którzy mają być...
Ostatnie pytanie w tej części na antenie Radia RMF. Czy te postulaty wczorajsze rolnicze są słuszne dla pana, czy nie? Przecież pan kiedyś był jednym z nich.
proszę pana, ja ciągle jestem jednym z nich. Tylko dzisiaj słyszymy właśnie o tym, że wszystko jest złe i jest niedobre. Ale wracając do genezy. Musimy cofnąć się do 2019 roku, gdzie wtedy był Mateusz Morawiecki, gdzie był poprzedni rząd, zgadzając
się. To cofniemy się już w internecie.
Zgadzając się na to
pytanie,
wszystko.
Krótko odpowiedź. Dzisiaj, czy postulaty rolników są słuszne?
Wiele tych postulatów jest słusznych. Należy się obawiać zmian, które są nieprzedyskutowane i nieustalone, ale ulica to nie jest miejsce do tego, żeby takie rzeczy ustalać.
Mówił Michał Kołdziszek, który na ulicy kiedyś spędził wiele, wiele różnych protestów.
Nigdy Mateusza Morawieckiego tak skutecznie nie zachęciliśmy do rozmowy, niestety, ironizuję tutaj, jak udało się zachęcić teraz i wszyscy w tym uczestniczyli. Zresztą nie trzeba było zachęcać premiera Tuska, który rozmawiał kilkukrotnie z rolnikami.
Michał Kołdziszek, mam nadzieję, że zachęcił państwa, żeby zostać z nami na antenie internetowej części rozmowy w radiu RMF FM i w mediach społecznościowych RMF. Czekamy. Do zobaczenia i usłyszenia. Panie ministrze, no to które postulaty rolnicze są w takim razie słuszne, a które są zdaniem pana, nie wiem, polityczne, takie jak pan sam powiedział, że PiS tutaj gra na emocjach i próbuje, nie wiem, wmówić ludziom tak, że ten Zielony Ład to jest coś, co jest złe.
Proszę pana, mówimy dzisiaj o obszernym Zielonym Ładzie, a jeszcze 2-3 miesiące temu mówiliśmy o tym, że rolnicy, którzy protestują, chcą, żeby nie było ugorowania ziemi. Czyli to jest 4% każdego gospodarstwa powyżej 10 hektarów miało po prostu być odłożone, być nieuprawiane w dużym skrócie i to wszystko w ramach tego, żeby ziemia mogła się odradzać i żeby wszystko było jak najbardziej złączone z przyrodą. To zostało przez premiera Tuska ustalone na szczeblu międzynarodowym, unijnym, że dzisiaj ugorowanie jest tylko i
zawieszone.
Nie. Jest tylko i
wyłącznie w takiej skali, jak proponowano, zawieszone.
Jest tylko dobrowolne. Kto chce, to może to zrobić. Będzie działało to od tego roku jako jeden z ekoschematów, czyli jedno z tych kilkunastu zadań, które zostały też w Polsce stworzone, za które rolnik może dostać rekompensatę. Ktoś nie chce tego zrobić, to po prostu nie będzie tego robił i nie będzie miał za to kary. No i zostało to zrobione. Ale to znowu nie pasuje, bo jeżeli coś jest zrobione, to trzeba szukać nowego problemu. Jak słyszeliśmy też, zresztą ja sam rozmawiam z ludźmi, którzy do Solidarności Rolników Indywidualnych należą, którzy też wczoraj byli na tym proteście, a 2 dni temu w Sejmie było spotkanie izb rolniczych i na tym spotkaniu izb rolniczych sam prezes przewodniczący izb rolniczych mówił o tym, że Zielony Ład jest okej, że on jest szansą, że tutaj trzeba wprowadzić odpowiednie zmiany, a nie wyrzucać w całości do kosza. Przypomnę jeszcze tylko, że przez poprzednich kilka lat Zielonego Ładu nie było, ale były takie zasady dla rolników, które wskazywały na to, że jeżeli zrobisz coś na polu, to dostaniesz za to dodatkowe pieniądze. I na przykład był taki zapis, który jest bardzo podobny do tego i ugorowania i też innych, że trzeba było tak zwany poplon mieć do 15 października na polu, co całkowicie było niezgodne z logiką, jeżeli ktoś siał na przykład pszenicę, żyto czy inne zboża, które trzeba było najlepiej siać we wrześniu. I wtedy jakoś Solidarność nie podnosiła problemu, że to jest zły zapis, że on jest na szkodę polskich rolników. A teraz?
A ja chyba wiem czemu, bo wczoraj też będąc tam rozmawiałem z ministrem Ardanowskim, on powiedział, że w 2019 roku, kiedy Zielony Ład powstawał, on był zupełnie inny, w innej wersji niż ta, która jest dzisiaj. I wtedy wszyscy rolnicy mówili, że to jest dobry pomysł, bo były większe pieniądze, był nacisk na ekologię, a te wszystkie postulaty, czy zapisy wcześniejsze, nagle teraz przerodziły się w coś, co wiele osób może odczuć na własnej skórze, we własnym portfelu. Że za chwilkę będzie tak, że wiele osób w Unii, także i w Polsce, po prostu zubożeje, nie będzie ich stać na nic.
Nie, to nie jest prawda. Było całkiem inaczej. Były obiecane pieniądze, nie było ustalonych szczegółowych zasad. I nikt z PiS-u nie ustalił i nie zapytał, dobra, będą miliardy, będą pieniądze, ale na jakich zasadach one przyjdą do Polski? Oni jak zobaczyli kilka euro, które gdzieś się zaświeciły w oddali, to powiedzieli, idziemy po nie, a nie spytali, na jakich zasadach, co musimy zrobić, żeby je dostać. Tylko było, będą pieniądze, bierzemy. Jakie zasady? Nieważne. I tutaj akurat minister Ardanowski nie ma racji, bo wtedy nie było tak szczegółowych zasad pokazanych, ale było już mówione, że trzeba będzie zasady spełniać. Z całym szacunkiem do tych, którzy dzisiaj chcą się wykręcić brakiem wiedzy, to chyba od polityków i od ministrów będziemy wymagali tego, żeby tą wiedzę mieli bardziej szczegółową. głową niż zwykły obywatel.
A nie widzi pan takiego niebezpieczeństwa, że rzeczywiście te postulaty, raczej inaczej, zapisy w Zielonym Ładzie dziś są coraz rzeczywiście ostrzejsze. No choćby mamy tą dyrektywę ETS2, to jest coś, co rzeczywiście wiele osób odczuje, jak mówiłem, na własnej skórze. Po prostu nie będzie ich stać na to, żeby mieć własny dom na przykład.
Żeby było jasne, ja nie bronię i nie będę bronił zapisów, które będą uderzały w kieszenie Polaków i które będą wprowadzane siłowo i nie będą one zbieżne ani z interesami, ani z polityką Polski. Ale nie będę też popierał tego, żeby dzisiaj wychodzić i krzyczeć, że to wszystko stało się przez kilka miesięcy działań tego rządu po wcześniejszym bezmyślnym, bezrefleksyjnym, bez perspektywicznego spojrzenia, przyjmowaniu tych wszystkich zapisów i nie używaniu chociażby dobrej rozmowy na forum międzynarodowym, żeby te zapisy zmienić. I dzisiaj to jest, ja jeszcze raz powtórzę, cyniczne wykorzystywanie lęków Polaków, które zostały zrodzone też w latach 90., bo jeszcze dobrze to pamiętamy. Ja jako dziecko pamiętam, co wtedy działo się też,
też pamiętam,
na polskiej wsi.
Ale może to jest tak, że pan dzisiaj mówi takie rzeczy, bo jest wiceministrem i broni tego rządu. Gdyby rząd był inny, to pan by wczoraj był na ulicy, krzyczał tak jak ci z Solidarności wczoraj.
Kiedy Agrounia brała udział w protestach, zawsze miała konkretne postulaty, zawsze mieliśmy jasny i klarowny przekaz, a ja do końca nie wiem, o co chodzi, o co chodziło na wczorajszym proteście, bo z jednej strony mówimy, że to wszystko, że te wszystkie zapisy Zielonego Ładu, zmian trzeba wyrzucać, a ja wolałbym, żebyśmy my w zmianach brali czynny udział, żeby ludzie byli zaangażowani też w wprowadzanie różnych zmian, żeby one były najpierw przedyskutowane i nie będę tutaj bronił tego, żeby wprowadzać przepisy, które będą dla nas złe i niedobre. To jest oczywiste, ale to bardziej przypomina taką kampanię wyborczą, która ma na celu właśnie działać na takich, na też dużej nieświadomości ludzi, bo przecież wielu tych, którzy krzyczą i mówią też, nie do końca wiemy. Ja podkreślę to bardzo mocno. Nie będę bronił tych zapisów, które będą uderzały w kieszenie Polaków i w taką zdrową logikę, ale nie będę też zachęcał do tego, żeby wykorzystywać to w kampaniach wyborczych i w działaniach politycznych po tym, co widzimy.
Czy Zielony Ład, panie ministrze, jest w polskim interesie, czy nie?
Wiele zapisów Zielonego Ładu jest w interesie Polaków.
Których na przykład?
Wie pan, dzisiaj te zmiany takie proekologiczne, one będą i tak wymuszane chociażby przez środowisko, przez ludzi. Przecież sami widzimy, i ja tutaj dodam tylko, że chociażby przewodniczący rolników indywidualnych, z którym też mam dobry kontakt, on sam ma gospodarstwo ekologiczne. Sam widzi, że to się...
Ale jest różnica.
Że to
sam,
się rozwija.
Bo widzi, że jest rynek, a Bruksela, która narzuca. I to jeszcze daje takie terminy, że będzie bardzo trudno się dostosować.
I tutaj dokładnie jest ta moja idea, o której ja mówię, że te wszystkie zmiany muszą być przedyskutowane, zaplanowane, odpowiednio wprowadzone i był na to czas długi w poprzednich latach. Nie zostało to zrobione przez rząd PiS-u. Dzisiaj sam premier Tusk powiedział, że możemy wiele tych zapisów zmienić i mamy chociażby to wspomniane ugorowanie. Czy to, że gospodarstwa do 10 hektarów są wyłączone z tych sankcji, które mogłyby na nie być nałożone, jeżeli nie spełnią odpowiednich przepisów. Tak naprawdę rozluzowanie tych przepisów, które mówią w rolnictwie o konieczności płodozmianu. Więc mamy już rozluzowanie i trzeba pracować nad tym, żeby dalsze, te negatywne zapisy były wyeliminowane. Ale wchodząc w taki szczegół, kiedy ja widzę, jak tak zwane ekoschematy były tworzone w Ministerstwie Rolnictwa przez poprzedni rząd. Wie pan, otwiera się nóż w kieszeni.
Może mieli za mało czasu.
To raczej za mało rozmów. Całkowicie hermetyczne zamknięcie ministerstwa na tych, którzy też protestowali, a byli to często ludzie z Agrounii, którzy nie mogli brać udziału w tych rozmowach. I ja powiem więcej, kiedy 3 bądź 4 lata temu spaliłem przed Ministerstwem Rolnictwa dość tak pokazowo dokument, który mówił o wprowadzaniu tych negatywnych zapisów, to było w lutym 2020 roku.
No właśnie, albo 2021.
I
zdanie.
Wtedy mówiłem, że trzeba to wszystko odrzucić i pisać od nowa, bo wtedy był na to czas. I co ja wtedy usłyszałem od rządu Prawa i Sprawiedliwości? Że to są dobre zmiany, dobre zapisy i dzisiaj mi nikt nie powie, że już wtedy to nie było zapisane w dokumentach, bo było.
Wiele osób się tego, myślę, dzisiaj wstydzi, ale zapytam pana jeszcze o wspomnianego przeze mnie ministra Ardanowskiego. On powiedział, że za moment Polska będzie przewodniczyła Unii. To jest doskonały moment, żeby zmienić zapisy Zielonego Ładu, tak żeby one wróciły do tych pierwotnych kolejnych. Jest taka szansa?
Ministerstwo Rolnictwa już przygotowuje się też do prezydencji Polski. Rozpoczynamy pracę nad tym, jakie chcemy, jakie, tak powiem w dużym skrócie, jakie tematy chcemy wtedy uruchomić.
I Zielony Ład jest na agendzie?
Myślę, że w ogóle wizja rolnictwa jest na agendzie, bo to też sobie zawężamy bardzo mocno. Mówimy o Zielonym Ładzie, mówimy o tych przepisach ekologicznych, a z drugiej strony mamy rynek rolny, który przejmowany jest przez wielkie firmy, przez korporacje, monopolizacja łańcucha dostaw, przejmowanie handlu przez wielkie sklepy, rugowanie drobnych pośredników, drobnych handlarzy, połączone ze słabym działaniem do tej pory służb. Bo ja tylko dodam, wiele razy też słyszymy o tym imporcie z Ukrainy czy o eksporcie zbóż. Ja tylko dodam. W tej chwili eksport zbóż z Polski jest większy w porównaniu do analogicznego roku, od stycznia do końca kwietnia, o około 500 000 ton.
Bo może to już jest to zboże też ukraińskie.
O czym pan opowiada? Jakie ukraińskie zboże? To jest tylko i wyłącznie polskie zboże, na które jest duże zainteresowanie. Jest eksport coraz większy. Cena zaczyna się też odbijać, odradzać. Myśmy przetrwali fazę tych trudnych protestów i liczby, statystyki, to wszystko, co się dzieje, to broni obecny rząd. I tych zagrożeń, spłaszczanie ich tylko i wyłącznie do Zielonego Ładu, to jest bardzo nie fair wobec polskich rolników.
Za chwilę premier będzie na polsko-białoruskiej granicy. Co chce osiągnąć dzisiaj tą wizytą? Bo przecież pamiętamy, jeszcze kilka lat temu premier w ogóle mówił, dzisiejszy premier Donald Tusk, że ta granica, w sensie ten mur, nigdy nie powstanie, że to jest tylko taka idea fix PiSu, a będą tylko pieniądze wydane i pójdą w błoto, a wielu polityków Platformy wręcz mówiło i postulowało, żeby ten płot rozebrać.
Premier dba o bezpieczeństwo Polaków, cały ten rząd dba o bezpieczeństwo Polaków i dzisiejsza wizyta premiera chociażby na granicy po tym, co się stało po ucieczce z jednego sędziów na Białoruś, no to dla mnie jest...
Akurat on przez Turcję uciekł, więc ten mur tutaj nie ma znaczenia.
Ale ja mówię o wydarzeniach, które się dzieją. I to akurat to, przez co on uciekł, on mógł przez Księżyc lecieć, ale gdzie on trafił, to jest istotne.
Za drogo.
Myślę, że my wszyscy drogo za to zapłacimy i... Mówimy o Zielonym Ładzie. Ja tylko taką tezę postawię. Najbardziej na wycofaniu zapisów tych takich rozwojowych zależy dzisiaj Rosji i Białorusi, która chciałaby nas uzależnić od swoich paliw kopalnych, które będą tutaj sprzedawać. I tutaj brak zmian w uniezależnianiu się też od Rosji, które będą mówiły i to, co dzisiaj słyszymy na
Białorusi. Zielony Ład uniezależnia nas od Rosji? W którym miejscu?
Proszę pana, jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że musimy stawiać... Ja powiem więcej. Jedna z tez, z którą ja też w dużej części się zgadzam, jest taka, że kiedy Rosja widziała działanie Unii Europejskiej już od wielu lat, które docelowo będzie prowadziło tego, żeby się uniezależniać od przywozu różnych produktów z Rosji, między innymi paliw kopalnych i innych elementów, spowodowało właśnie to, że ta wojna za polską granicą na Ukrainie jest rozpoczęta. I to też jest uderzenie bardzo mocne właśnie w tym kierunku, żeby jednak to, co Rosja nam sprzedawała, było potrzebne i było tutaj istotne. I coraz więcej ekspertów zaczyna właśnie mówić w taki sposób.
Na koniec jeszcze krótko spytam. Ten mur powinien dalej zostać, być jeszcze bardziej szczelny, czy trzeba go rozebrać? Na polsko-białoruskiej granicy.
Mur jest, pomaga i musi być granica jak najbardziej szczelna. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Rosja czy Białoruś będzie na pewno czyhała na to, żeby znaleźć tutaj jakiś słaby punkt i takie rzeczy nie mogą na pewno nas dzielić to, czy mur ma być, czy ma go nie być.
I premier jedzie tam właśnie po to, żeby ten mur jeszcze bardziej uszczelnić, dobudować, wzmocnić?
Premier jedzie po to, żeby dbać o bezpieczeństwo moje i pana, a jakie decyzje będzie podejmował, to już jest też jego kompetencja. On ma wiedzę na pewno szerszą niż my razem. Ma dostęp do różnych informacji, więc jedzie tam, bo jest taka potrzeba, żeby pan, ja i reszta Polaków czuła się bezpiecznie.
No właśnie, tak można powiedzieć, że mur, który czasem dzieli, w tym momencie chyba wszystkich połączył. Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa. Dziękuję panie ministrze za spotkanie z naszymi słuchaczami. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
I dla państwa.